Otwórzmy list do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział. List do Hebrajczyków. Dużo jednym z takich głównych, może nie głównych, ale jednym z takich podstawowych, można powiedzieć, podtematów w liście do Hebrajczyków, to jest kwestia ofiary. Tak, ofiar w ogóle, ale też i szczególnie doskonałej ofiary, którą złożył Pan Jezus Chrystus. Chciałbym, żebyśmy przez parę kolejnych tych pierwszych niedziel trochę z listu do Hebrajczyków przeczytali parę fragmentów, coś na ten temat zobaczyli. I dzisiaj pierwszy rozdział, jak otworzyliście, to przeczytamy pierwsze trzy wiersze. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wiersze, które stanowią taki wstęp do tego listu. Jest to inny wstęp niż do większości listów, jakie mamy w Nowym Testamencie. Między innymi jest to jeden z tych argumentów, że autorem tego listu nie był apostoł Paweł. Nie jest to jakiś mocny argument, ale no we wszystkich listach, które wiemy, że Paweł napisał, on czyni zupełnie inny wstęp. Tak? Przede wszystkim mówi, że to on pisze ten list. Są adresaci, też często przyczyny podaje, ale jest wyraźny taki wstęp od niego jako od autora. W liście do Hebrajczyków tego nie ma. I no tak, wiemy Dominik, że ty to zawsze tego Tymoteusza tutaj w tym liście reklamujesz. Jest to jakaś opcja, natomiast prawda jest taka, że nie wiemy, kto to napisał ten list do końca. Nie ma jednoznacznych dowodów. Może Paweł, jeżeli on był autorem, zdecydował się tak napisać ten, tak zacząć ten list, żeby od razu takim dość mocnym uderzeniem przejść do sprawy, bo rzeczywiście początek tego listu jest niesamowity. Te pierwsze wiersze tego listu od razu wprowadzają nas tak jakby w ten tryb, który potem towarzyszy nam przez całą tą księgę. Więc pierwszy rozdział, pierwsze trzy wiersze. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tak jak powiedziałem, od razu autor przechodzi do konkretów. Tak? I od razu tak naprawdę w tych pierwszych wierszach wiemy, o czym będzie ten list. I mówi tutaj o tym, że Bóg się komunikował i komunikuje z ludźmi. I to jest taki ogólny, najbardziej ogólny, jeśli można powiedzieć, temat właśnie listu do Hebrajczyków. Tak? Mówi o tym, ten list mówi o Bożej komunikacji z człowiekiem. O tym, jak Bóg przemawiał do człowieka, jak Bóg komunikuje się z ludźmi. I od razu autor mówi tutaj, że Bóg jest Bogiem, który zawsze chciał przemawiać do człowieka. Zawsze chciał mieć kontakt z człowiekiem. Zawsze chciał mieć relację z człowiekiem. Wiemy, że to, kiedy czytamy pierwsze rozdziały Biblii, to wiemy, że to jest jedna z tych rzeczy, którą Bóg wbudował w swoje stworzenie, w postaci człowieka. Że Bóg chciał mieć relację z człowiekiem. Bóg od razu tak stworzył człowieka, że mógł z nim się komunikować. Mógł z nim rozmawiać. Tak? Mógł z nim po prostu mieć społeczność. I zawsze Bóg tego chciał. Zawsze Bóg chciał, żeby był obecny ten element komunikacji między nami a Nim. To samo w sobie jest w ogóle nie do pojęcia dla nas. Tak? Jak my ludzie, którzy wiemy, jakimi jesteśmy ludźmi, mamy możliwość komunikacji ze świętym, doskonałym Bogiem. To jest nie do pojęcia, nie do zrozumienia dla nas, ale Biblia wyraźnie nam pokazuje, że tak jest. Bóg chciał od samego początku komunikować się z człowiekiem. I kiedy patrzymy na to, jak Bóg się komunikował z ludźmi, na przestrzeni tych wieków, które są opisane w naszej Biblii, w Starym Testamencie, to widzimy, że wszystkie te sytuacje tak jakby charakteryzowały się dwoma ważnymi elementami. Po pierwsze, Bóg zawsze dopasowywał się w swoich sposobach komunikacji do człowieka. I oczywiście musiał to robić, no bo my byśmy nigdy nie byli w stanie zrozumieć Boga na jego poziomie, tak? My między sobą mamy problemy z porozumieniem się. A co dopiero z istotą taką jak Bóg. Więc to jest oczywiste i widzimy to świetnie w Biblii. To jest temat oczywiście sam w sobie do przestudiowania, ale zawsze jest ten element, że Bóg dopasowuje sposób swojej komunikacji do człowieka. I to nie tylko do człowieka w ogóle, ale do konkretnego człowieka albo do konkretnych ludzi, do których przemawiał. Tak, takim najfajniejszym, można powiedzieć, na szybko przykładem oczywistym dla wszystkich jest samo Pismo Święte. Że Bóg nie użył jakiegoś nie wiadomo jakiego objawienia przekazanego przez aniołów, nie wiadomo w jaki sposób, ale użył normalnych, żyjących ludzi z krwi i kości, którzy napisali księgi Bożego Słowa. Tak, pod Bożym natchnieniem, pod prowadzeniem Ducha Świętego oczywiście, ale użył konkretnych ludzi, konkretnych osób i użył ich charakterów. Tak? I czytamy księgi i widzimy, że księgi są zupełnie różne, w zależności od tego, kto je napisał. Bóg używał ludzi, użył charakteru człowieka, żeby przekazać to, co drugi człowiek miał zrozumieć. Użył języka, który człowiek mógłby zrozumieć. Oczywiście no, dla nas dzisiaj język hebrajski czy grecki to jest zupełnie co innego, niż byśmy mogli zrozumieć tak od urodzenia. Ale w tamtych czasach te księgi były pisane językiem, które ci ludzie rozumieli. To był dokładnie ten język, który był zrozumiały dla ludzi. Nawet w tych studiach nad Greką Nowego Testamentu były takie dość humorystyczne wręcz epizody, te kilkaset lat temu, kiedy archeologia jeszcze była w powijakach, można powiedzieć. I ludzie mieli już oczywiście dużo fragmentów z Nowego Testamentu pisanych po grecku. I to była zupełnie inna Greka niż ta, którą były... Zupełnie inna, to może za dużo powiedziane, ale inna Greka niż ta, którą były pisane te klasyczne greckie. Wiecie, Iliada, Odyseja, te klasyczne greckie poematy, czy jak to tam się fachowo nazywa w literaturze. Tamte były takim bardzo klasycznym greckim, bardzo klasycznym greckim pisane, natomiast te księgi Nowego Testamentu były pisane, no grecki wiadomo, ale inny, po prostu inny grecki. I powstała taka koncepcja wśród badaczy pisma, że to był jakiś specjalny, objawiony język. Że Bóg użył jakiegoś specjalnego, jakiejś objawionej wersji języka greckiego, żeby przekazać swoje prawdy. Ale po tym, jak zaczęto odgrzebywać coraz więcej różnych takich codziennych zapisów z tych okresu, różne rzeczy, tak? Prywatne listy, jakieś prywatne notatki ludzi, no bo gdzieś to się zachowywało w niewielkich ilościach, bo to upływały setki lat, a dawniej no, nie konserwowano rzeczy tak dobrze jak dzisiaj. I stwierdzono, że to nie był jakiś specjalny język. Wręcz przeciwnie, to był ten sam język, którym ludzie się posługiwali na co dzień. W odróżnieniu od tej klasycznej Greki, to była Greka, którą ludzie się posługiwali na co dzień między sobą. Bóg takiego języka użył, żeby przekazać swoje objawienie ludziom. Czyli pierwsza rzecz, zawsze Bóg dopasowywał swoje objawienie, żeby człowiek mógł zrozumieć, o co Bogu chodzi. Ale drugi element też jest widoczny w tym Bożym objawieniu, że Bóg zawsze, w każdej sytuacji, kiedy coś objawiał, pomimo tego, że zniżał się do poziomu człowieka, to zawsze podkreślał element swojej chwały i swojego dostojeństwa. I zawsze był Boży autorytet obecny w tym objawieniu. Innymi słowy, Bóg czynił swoje objawienie prostym, zrozumiałym, do przyjęcia przez ludzi, ale człowiek, który słuchał, czy słyszał to, co Bóg mówi, widział, że to jest ktoś, tak? Że to jest Bóg. I tutaj mamy cały ten element tej cudów, na przykład w czasach Starego Testamentu, czy też w czasach Jezusa, czy apostołów. Element autorytetu proroków, którzy przemawiali. Ludzie widzieli, że to jest od Boga. Czyli zawsze dopasowywał się z jednej strony do ludzi, ale z drugiej strony ludzie nie mieli wątpliwości, że to jest słowo od Boga. Może to był jakiś obcy dla nich Bóg, może to był jakiś inny Bóg, o którym wcześniej nie słyszeli czy nie wiedzieli, ale wiedzieli, że za tym słowem stoi moc, tak? Że tam jest Boży autorytet. I w drugim wierszu czytamy, pierwszy wiersz mówi, że Bóg czynił to na różne sposoby. Wiele razy, czyli tak jak powiedziałem, Bóg cały czas chciał się komunikować z człowiekiem. Na różne sposoby, przez różnych pośredników, przez proroków, tak jak na przykład tu jest napisane. Bóg cały czas chciał to czynić. Ale ostatnio, w tym czasie, o którym pisze autor tego listu, Bóg uruchomił tą ostatnią dla nas, jak dla nas żyjących dzisiaj, drogę komunikacji, czyli przemówił do nas przez Syna, jak mówi ten drugi wiersz. Czyli Syn, Jezus Chrystus, jest tą drogą komunikacji między Bogiem a człowiekiem. I dla nas dzisiaj to jest jedyna droga komunikacji. Chociaż wiemy z Biblii, że będzie czas, kiedyś tam później w historii ludzkości, kiedy Bóg użyje jeszcze innych dróg. Tak? Będą jeszcze inne sposoby Bożej komunikacji, ale one nie są dla nas w tym momencie. One będą dla ludzi, którzy będą żyli w czasach ostatecznych i generalnie będą dla ludzi, którzy są niewierzący. Dla tych ludzi, którzy odrzucą Jezusa Chrystusa jako tą drogę, przez którą Bóg im się objawia. Dla nich Bóg będzie miał jeszcze inne drogi. Ale lepiej nie być w tych grupach, o których czytamy na przykład w objawieniu Jana, do których Bóg będzie musiał przemawiać jeszcze w inny sposób. Dla nas na dzień dzisiejszy jedyną drogą Bożej komunikacji, tą najdoskonalszą drogą, żeby poznać Boga, to jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. To oczywiście zawiera w sobie całe Pismo Święte. Bo wiemy, Nowy Testament o tym mówi, sam Pan Jezus o tym powiedział, że całe to Pismo mówi o kim? O Panu Jezusie, oczywiście. Tak? Pan Jezus mówi, czytacie Pisma, prorocy, a o czym one mówią? One świadczą o mnie. Oczywiście. Czyli całe to Pismo, ono całe jest nakierowane na osobę Jezusa Chrystusa. Na tą ostateczną, najdoskonalszą drogę dla tych, którzy chcą mieć relację z Bogiem. I tutaj autor listu do Hebrajczyków od razu na początku mówi o tym. Mówi, Bóg chciał komunikacji, w różnych sposobów używał, ale teraz przemówił przez Syna. I w takiej pigułce daje nam tutaj takie charakterystyki tego Syna. Tak? Mówi w drugim wierszu, że on był od początku tym, który stworzył to wszystko. On był tym, który sprawił, że wy żeście zaistnieli. I on jest tym, do którego to ostatecznie wszystko będzie należało. Tak? Drugi wiersz mówi, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Czyli na końcu do niego wszystko będzie należało, a on od początku był sprawcą tego wszystkiego. Czyli tak jak w objawieniu Jana, Pan Jezus mówi, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Ode mnie się zaczęło i na mnie się to wszystko skończy. Taka jest droga Bożej komunikacji. Taką osobą jest Jezus Chrystus. Co więcej, on, jak dalej trzeci wiersz mówi, między tymi skrajnymi punktami ludzkiej historii, między początkiem i końcem, jest też tym, który to wszystko trzyma. Tak? Trzeci wiersz mówi, on, który jest odblaskiem chwały, odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Czyli on nie tylko stworzył, on nie tylko zakończy to wszystko, ale i między tymi dwoma punktami on to wszystko trzyma. On to wszystko podtrzymuje. On rozwiązał największy problem człowieka. Jak dalej trzeci wiersz mówi, że dokonawszy oczyszczenia z grzechów, rozwiązał ten problem, który nie mógł być w żaden inny sposób rozwiązany. I który jest największym problemem człowieka. nie ma większego problemu człowieka niż grzech. Wszystkie inne problemy są pochodną tego. Są wynikiem grzechu. Wszystkie problemy człowieka zaczęły się wtedy, kiedy popełnił grzech. I wszystkie problemy człowieka są pochodną grzechu. Albo bezpośrednio, albo pośrednio. Jak nie mojego, to kogoś innego. Każdy problem, jaki macie, jaki widzicie w życiu innych ludzi, zaczął się od jakiegoś grzechu. A jeżeli nawet nie uda wam się prześledzić jakiego, to pierwsze rozdziały pierwszej Mojżeszowej. Tam jest odpowiedź. To zawsze możemy dojść aż do Adama i Ewy, którzy wszelkie problemy przez grzech zafundowali potem całej rasie ludzkiej. I Jezus Chrystus to załatwił. On dokonał, jak to mówi, oczyszczenia z grzechu. I w końcu mówi tutaj o tym, że On jest nie tylko reprezentacją, najdoskonalszą reprezentacją, jak początek trzeciego wiersza mówi, jest odblaskiem, odbiciem Jego istoty. Tam jest użyte takie słowo, które oznacza rycie pieczęci. Wiecie, tak jak matrycę się robi pod pieczęć, tak? Że to jest doskonała matryca. To nie jest kopia tak naprawdę. To jest matryca, z której powstają kopie. On jest tą istotą, która pokazała nam chwałę Bożą, Bożą moc. Ale co więcej, pod koniec tego trzeciego wiersza, On jest tym, który siedzi, jak autor pisze tutaj, po prawicy majestatu wysokości. Czyli jest tam, gdzie zapadają wszelkie decyzje co do wszechświata. Tam, przed majestatem, zapadają wszelkie decyzje i całe rozstrzygnięcia wszystkiego. Tam jest ostateczna głowa i władza wszystkiego, co istnieje. I On tam jest. On tam siedzi. On ma tam dostęp. On jest tym, który bierze udział w tych decyzjach. I kiedy patrzymy na to, to już właśnie te pierwsze trzy wiersze, słuchajcie, czyta się i człowiek mówi, no niesamowite po prostu. Nie da się tego rozumem ogarnąć, że Bóg użył kogoś takiego, żeby się z nami komunikować, żeby do nas przemówić, żeby nam coś przekazać. I tak naprawdę to jedyną reakcją powinno być niesamowite zdziwienie z tego powodu, dziękczynienie z tego powodu i chęć skorzystania z tej komunikacji. Skoro Ty, Boże, taką drogę otworzyłeś dla nas, posłałeś takiego pośrednika, jak dalej mówi też ten list, to ja chcę wiedzieć, co on miał przekazać. Ja chcę wiedzieć, dlaczego Ty taką drogę otworzyłeś. Jak ja mogę na tym skorzystać w tej relacji z Tobą? Co tam jest takiego, co ja powinienem się dowiedzieć? I dlatego powinniśmy, jak to można powiedzieć tak w skrócie, uczyć się Jezusa Chrystusa. Tak? Co Mu się podoba? Co On wykonał? Co On będzie czynił? Jakie są Jego plany wobec nas jako ludzi? Co jest słuszne w Jego oczach? Co jest niesłuszne? To powinny być pytania, które nas na co dzień nurtują, do których my wracamy, kiedy my podejmujemy decyzje w naszym życiu. On powinien być centrum, dlatego, tak jak wiele razy podkreślamy, nazywamy się, czy chcemy się nazywać chrześcijanami. Bo dzięki Niemu my poznajemy Boga. I też pamiątka, którą obchodzimy, jest częścią tego. Właśnie, że my przypominamy sobie to, co Jezus Chrystus uczynił. Dziękujemy Mu za to, co On uczynił. I tak naprawdę przez cały czas nie możemy wyjść z podziwu nad tym, co On uczynił. I dla nas to jest po prostu, powinno być ciągłe dziękczynienie, że jak to w ogóle jest możliwe, że taka osoba, o której mówią te wiersze, tak, który stworzył świat, który jest ostatecznym właścicielem tego świata, który trzyma wszystko w swoim ręku, który rozwiązał największy problem człowieka, który jest tam, gdzie zapadają wszelkie decyzje odnośnie całego wszechświata. I ja mam przywilej mieć jakąś relację z Nim. Ja mogę Go poznać w jakiś sposób? Czy to jest po prostu nie do pomyślenia, słuchajcie? To jest nie do pomyślenia. Wiecie, człowiek czasami tak siedzi, czyta Biblię i po prostu, no czytam sobie, piszę, tak, czy kazanie przygotowuję, no to sobie punkty zapisuję, ale po prostu uderza taka myśl, że to jest jakaś, to jest jakaś abstrakcja, tak? To jest jakaś w ogóle, to jest kosmos, że siedzi nędzny człowiek, który dzisiaj jest, jutro go nie ma, pełen różnych dziwnych pomysłów, pełen różnych po prostu słabości i taka nędzna kupa, że tak powiem, białka poznaje kogoś, kto jest taką osobą. I ta osoba umożliwiła tej nędznej kupie białka poznać się. Po prostu. Wiecie, my czasami powinniśmy umieć spojrzeć z takiej perspektywy z boku trochę na nas. Bo my na co dzień to jesteśmy pępkiem wszechświata. Ale tak naprawdę to jesteśmy niczym. Jak Pismo mówi, dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. Niewiele trzeba, słuchajcie, żeby nasze organizmy przestały funkcjonować. Naprawdę niewiele trzeba. To dopiero do nas dociera, jak nas coś trafia. Okazuje się, że to, co nas trafiło, to nawet tego nie widać. Jesteśmy nikim i niczym w Bożych oczach, w sensie wielkości, tak? A jednak On umożliwił nam poznanie siebie przez Jezusa Chrystusa. I dlatego powinniśmy chodzić cały czas, jak to się mówiło kiedyś, ze szczęką przy ziemi po prostu. Tak, zdziwieni. Z rozdziawionymi ze zdziwienia ustami. Człowiek wierzący powinien być cały czas zdziwiony. Dlaczego ja mogę cokolwiek poznać na temat Jezusa Chrystusa? Dlaczego On umarł za moje grzechy? Dlaczego On mnie wybrał, żebym ja był Jego dzieckiem? Dlaczego ja tu w ogóle jestem? To nie ma sensu, po prostu. Jestem zdziwiony i dziękuję Mu za to. I takimi powinniśmy być, kiedy patrzymy na to, kto się nam objawił. Zdziwieni, wdzięczni i z tego powinna wypływać praktyka naszego życia właśnie. Jako ci, którzy są zdziwieni, wdzięczni, zaszokowani wręcz tym, jaki Bóg dał nam przywilej. Po prostu. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Ale możemy być zdziwieni, możemy być wdzięczni i możemy to sobie cały czas przypominać. Amen.